Światło w muzeach potrafi być magiczne, prawda? Czasem, wiesz, jakiś obraz wciąga nas bez reszty.
Zdecydowanie.
A innym razem coś nas tak rozprasza, że nie można się skupić. I często to właśnie oświetlenie jest tym cichym, no, reżyserem.
Tak, tym niewidzialnym aktorem na scenie.
Dokładnie. Dzisiaj właśnie zanurzymy się w ten fascynujący świat. Profesjonalne oświetlenie dzieł sztuki. Mamy konkretne materiały. Jeden o takim nowoczesnym reflektorze, Grand Art LED Spot.
Mm-hmm.
A drugi o problemie, który chyba każdy zna, jak oświetlić obraz za szybą, żeby nie walczyć ciągle z odbiciami.
Oj tak, zmora kuratorów i zwiedzających.
Chcemy zrozumieć, co sprawia, że to oświetlenie w galeriach jest tak skuteczne, jakie technologie są kluczowe i jak eksperci radzą sobie z tym wszechobecnym szkłem.
No to jest ciekawe zagadnienie.
Dobrze, rozpakujmy to. Jak światło może wydobyć to prawdziwe piękno, a jak może, no, niechcący je zniszczyć? Zacznijmy może od tego narzędzia, tego reflektora Grand Art LED Spot. W opisie jest mowa o mistrzowskiej wierności barw, precyzji, kontroli. Brzmi bardzo profesjonalnie.
Tak.
Ale co to tak naprawdę znaczy dla kogoś, kto po prostu stoi przed obrazem? Dlaczego to jest aż tak fundamentalne?
No właśnie, to jest sedno sprawy. Wierność barw to nie jest jakiś tam chwyt marketingowy. To jest techniczny wymóg.
Aha.
W specyfikacjach szukamy czegoś, co nazywa się współczynnikiem oddawania barw. CRI. W muzeach absolutne minimum to jest CRI powyżej 95, na skali do 100.
Powyżej 95, to bardzo wysoko.
Tak. I co to oznacza w praktyce? Gwarancję, że widzimy kolory dokładnie tak, jak chciał artysta, bez żadnych przekłamań. Że światło nie zarzuca ani nie wybiela barw.
Czyli bez tego.
Bez tego fundamentu cała reszta kompozycja, technika może być odbierana zupełnie inaczej.
Czyli nawet najdroższa lampa, jeśli ma słabe CRI, może po prostu oszukiwać nasze oczy, pokazywać inne kolory.
Dokładnie tak. Może całkowicie zmienić odbiór dzieła. Dlatego to jest absolutna podstawa.
Rozumiem. A ta druga cecha, precyzja. Jak taki reflektor skupia światło? I dlaczego to ważne, żeby nie świecić wszędzie dookoła?
Tutaj wchodzi w grę optyka. Wewnątrz tej oprawy tego reflektora jest specjalnie zaprojektowany odbłysnik. Często ma taką złożoną, facetowaną powierzchnię.
Facetowaną, czyli taką jakby z wieloma płaszczyznami?
Tak, właśnie. Jego zadaniem jest zebrać światło z diody LED i uformować je w bardzo konkretną wiązkę. Wąską, średnią, szeroką, ale zawsze kontrolowaną.
Kontrolowaną, czyli?
Czyli taką, żeby światło padało precyzyjnie na eksponat, a nie rozlewało się na ściany, na podłogę czy na sąsiednie obrazy.
Aha.
I to nie jest tylko kwestia estetyki, wiesz? To też komfort zwiedzania, bo takie rozproszone światło może powodować olśnienie.
Czyli takie nieprzyjemne rażenie w oczy?
Dokładnie. A to odciąga uwagę od sztuki. Więc precyzja to jest skupienie uwagi widza i minimalizacja wszelkich zakłóceń wizualnych.
Mówiliśmy o precyzji kierowania światła na sam obiekt, ale galerie przecież żyją, wystawy się zmieniają. Co z elastycznością instalacji? Jak ten reflektor sobie z tym radzi? Bo tu chyba kluczowy jest ten system szynowy, o którym wspomniano.
Tak, tak, system szynowy, czyli szynoprzewód. To jest standard w nowoczesnych galeriach. I właśnie z powodu tej elastyczności...
Tu robi się naprawdę ciekawie.
No bo pomyśl, pozwala on na fizyczne przesuwanie reflektorów wzdłuż szyny zamontowanej na suficie, czasem na ścianie. Można je obracać praktycznie w dowolnym kierunku, precyzyjnie celować.
Czyli zmiana wystawy nie oznacza remontu elektryki?
Właśnie, nie trzeba przerabiać instalacji, wystarczy przesunąć oprawę, dodać nową, zdjąć starą. To jest ogromna oszczędność czasu, pieniędzy. A dla kuratorów to jest, no, swoboda w kształtowaniu przestrzeni. Bezcenna.
Ta elastyczność dotyczy też chyba samego światła. W materiałach jest mowa o zmianie temperatury barwowej 3000K, 4000K, nawet 5000K. Często jest jakiś prosty przełącznik w samej lampie. To daje różne kolory bieli, tak?
Dokładnie. Różne odcienie bieli.
Ale jakie to ma praktyczne zastosowanie? To tylko kwestia gustu czy coś więcej?
Oj, znacznie więcej niż gust, to jest świadome narzędzie do kreowania nastroju, do podkreślania charakteru dzieła. Weźmy z 3000 kelwinów, czyli ciepłą biel.
Ciepła biel? Czyli taka bardziej żółtawa?
Tak, jak światło świet albo tradycyjnej żarówki. Ciepłe, przytulne, świetnie się sprawdza przy starym malarstwie, przy rzeźbach z drewna, przy tkaninach. Tworzy taką intymną atmosferę. Może też podkreślać wrażenie luksusu, na przykład przy złoconych ramach.
A te inne? 4000K?
4000K to neutralna biel. Ona jest najbardziej zbliżona do naturalnego światła dziennego. I to jest najczęstszy, taki bezpieczny wybór dla obrazów, dla grafiki, fotografii, bo najwierniej oddaje kolory bez dodawania tego ciepłego czy zimnego zabarwienia.
Czyli standard.
Można powiedzieć, że tak. A 5000K i więcej to już jest zimna biel. Światło bardzo jasne, czasem lekko niebieskawe.
A to do czego?
Daje wrażenie czystości, sterylności, nowoczesności. Może być używane, żeby podkreślić jakieś techniczne detale albo w specyficznych instalacjach artystycznych. Ale wiesz, najczęściej spotykamy 3000K i 4000K w galeriach.
A czy są jakieś minusy, na przykład stosowania tej ciepłej barwy 3000K? Czy ona oprócz tworzenia nastroju nie może czasem trochę, no nie wiem, przekłamać odbioru, zwłaszcza przy obrazach z chłodną paletą barw?
No właśnie, to jest ten dylemat kuratorski. Wybór CCT to zawsze jest jakiś balans.
Rozumiem.
Ciepłe światło pięknie podkreśli złocenia, ciepłe pigmenty. Ale może też sprawić, że błękity czy szarości wydadzą się mniej intensywne, takie lekko ocieplone.
Czyli neutralna 4000K jest bezpieczniejsza dla malarstwa?
Często tak, bo minimalizuje ryzyko takiej interpretacji. Ale czasami kuratorzy celowo wybierają cieplejsze światło. Na przykład, żeby zbliżyć warunki ekspozycji do tych historycznych. Wyobrazić sobie, jak dzieło mogło wyglądać w świetle świec.
Ciekawe. To nie jest prosta decyzja?
Zdecydowanie nie. Wymaga znajomości i dzieła, i efektów świetlnych. Ta możliwość zmiany CCT w oprawie to po prostu daje narzędzie do eksperymentowania i dopasowania.
Czyli narzędzie do świadomej interpretacji. Super. A co z ilością światła, z jego natężeniem? Można to regulować? Bo chyba nie każdy obiekt potrzebuje być zalany światłem, niektóre są bardzo wrażliwe.
Oczywiście, że tak. Regulacja natężenia, czyli ściemnianie, to jest absolutnie kluczowa sprawa. I dla estetyki, i dla konserwacji.
A jak to się robi?
Są, powiedzmy, dwie główne drogi. Prostsza to jest manualny potencjometr. Takie małe pokrętło wbudowane w sam reflektor.
Aha, czyli na miejscu przy lampie.
Tak. Obsługa techniczna może szybko, lokalnie dostosować jasność. Ale są też bardziej zaawansowane systemy. Cyfrowe systemy sterowania, jak DALI, to jest przewodowy system, albo Kasambi. Bezprzewodowy, często działa przez Bluetooth.
I co one dają?
No i dają nieporównywalnie większe możliwości. Można z poziomu komputera, tabletu, nawet smartfona precyzyjnie sterować każdą lampą osobną. Albo tworzyć grupy lamp.
Sceny świetlne.
Dokładnie. Można zaprogramować sceny dla całej sali, jakieś płynne zmiany w ciągu dnia, a co najważniejsze, można precyzyjnie ustawić poziom natężenia dla tych bardzo wrażliwych obiektów, jak akwarele, stare tkaniny, zgodnie z rygorystycznymi normami konserwatorskimi. To jest podstawa ochrony.
Wspomniano też w materiałach o takich bardziej technicznych, ale chyba równie ważnych sprawach. Trwałość ponad 50 tysięcy godzin, zintegrowany zasilacz KGP, bezpieczeństwo SELW, no i energooszczędność, około 17 W. Co to oznacza w praktyce, w takim codziennym życiu galerii?
To są bardzo ważne konkrety. Przekładają się na koszty i na niezawodność. 50 tysięcy godzin to są lata pracy. Bez konieczności wymiany źródła światła.
Lata. W porównaniu ze starymi halogenami?
No, to jest przepaść. Halogeny wytrzymywały 2, może 4 tysiące godzin. Pomyśl o kosztach wymiany, o pracy ludzi. To jest ogromna różnica.
A ten zasilacz KGP?
Zintegrowany zasilacz KGP. No, w uproszczeniu, to znaczy, że w oprawie jest już wbudowany dobrej jakości układ zasilający. Gwarantuje stabilny prąd dla diody LED.
Co jest ważne dla jej żywotności.
Tak, i dla stałości barwy światła. Żeby nie zmieniała koloru z czasem. Bezpieczeństwo SELF to z kolei znaczy, że instalacja pracuje na bardzo niskim, bezpiecznym napięciu. Minimalizuje ryzyko porażenia.
A te 17 watów... To chyba mało.
Bardzo mało. Stare reflektory halogenowe, które dawały podobną ilość światła, potrafiły zużywać 75 watów, czasem nawet 100 watów.
Różnica jest ogromna.
Kolosalna. Zwłaszcza jak masz setki takich punktów świetlnych w całej galerii. Pomyśl o rachunkach za prąd. To jest też aspekt ekologiczny, nie zapominajmy.
Czyli wybór takiego sprzętu to inwestycja nie tylko w jakość wystawy...
Ale też w zrównoważone i, no, ekonomiczne zarządzanie instytucją. Tak.
Podsumowując tę część, mamy narzędzie kompletne, wierne kolory, precyzyjna wiązka, elastyczność montażu, sterowania, trwałość, bezpieczeństwo. Wydaje się idealnie.
No, technologia poszła bardzo do przodu.
Ale teraz przejdźmy do tego, co często te wszystkie starania niweczy, czyli do szkła. Mamy ten drugi materiał, który skupia się właśnie na tym wyzwaniu. Jak oświetlić obraz za szybą, żebyśmy mogli go podziwiać, a nie, no, oglądać własne odbicie.
Ach, szkło. Z jednej strony niezbędne dla ochrony, bezcenne. Z drugiej prawdziwy koszmar dla projektantów oświetlenia i dla zwiedzających.
Dlaczego właściwie to jest taki problem?
Problem jest prosty w swojej fizyce. Gładka powierzchnia szkła działa jak lustro. Światło, które pada na obraz, a musi padać, żebyśmy go widzieli, odbija się od tej szyby.
I trafia w nasze oczy.
Jeśli trafi prosto w nasze oczy, to widzimy refleks. Taką świetlistą plamę, która zasłania detale dzieła. Im jaśniejsze jest to, co za nami, tym to odbicie jest wyraźniejsze.
To tworzy, jak to ujęto w materiale, psychologiczną barierę.
Dokładnie. Zamiast zanurzyć się w obrazie, nasza uwaga jest rozproszona. Walczymy z tymi odbiciami. A takie standardowe oświetlenie, na przykład duże, rozproszone panele na suficie, tylko pogarsza sprawę.
No właśnie, to jest strasznie frustrujące. Więc co to wszystko oznacza? Jak konkretnie można temu zaradzić? Jest jakiś magiczny sposób, żeby szkło przestało odbijać?
Magii tu nie ma. Jest fizyka i geometria. Kluczem jest zasada, którą pewnie pamiętamy ze szkoły: kąt padania równa się kątowi odbicia.
A, coś takiego było.
Fascynujące jest tutaj to, jak prosta zasada fizyki staje się kluczem. Jeśli światło pada na szybę prostopadle, odbija się prosto z powrotem w kierunku źródła.
I widza, który stoi przed obrazem.
Logiczne. Ale jeśli skierujemy światło pod kątem, to ono odbije się również pod tym samym kątem. I tu jest sedno.
Czyli?
W praktyce eksperci zalecają montowanie opraw oświetleniowych tak, by światło padało na płaszczyznę obrazu pod kątem około 30 stopni. Względem pionu, czyli ściany.
30 stopni? Dlaczego akurat tyle?
Bo to powoduje, że ten główny strumień odbitego światła jest kierowany w dół, poniżej linii wzroku typowego obserwatora, który stoi w rozsądnej odległości od dzieła.
Czyli światło odbija się w stronę podłogi, a nie w nasze oczy.
Mniej więcej tak. Prosta zasada, ale wymaga naprawdę precyzyjnego umiejscowienia i ukierunkowania tych opraw.
Czyli chodzi o to, żeby przechytrzyć to odbicie, skierować je tam, gdzie nie będzie przeszkadzać. Sprytne. Ale czy sam kąt wystarczy? Bo mówiliśmy wcześniej o precyzji wiązki światła. Czy to też ma znaczenie przy szkle?
Ma fundamentalne znaczenie. Nawet jeśli zastosujemy tę zasadę 30 stopni, ale użyjemy światła bardzo rozproszonego.
Które oświetli wszystko dookoła?
Tak. Oświetli nie tylko obraz, ale też szeroki pas ściany wokół. Samą ramę. To nadal będziemy mieli problem.
Dlaczego?
Po pierwsze, światło padające na ścianę obok obrazu może się odbijać w zupełnie niekontrolowany sposób. Po drugie, im większa jest ta oświetlona powierzchnia szkła, tym większe prawdopodobieństwo, że gdzieś tam jednak dostrzeżemy jakieś refleksy.
Czyli trzeba świecić tylko na obraz.
Dokładnie. Przy obrazach za szybą kluczowe jest użycie światła jak najbardziej skupionego, kierunkowego. Takiego, które oświetla tylko powierzchnię dzieła, minimalizując ilość światła padającego na ramę i na ścianę wokół.
A czy są jakieś specjalne techniki, żeby osiągnąć taką super precyzję? Żeby oświetlić tylko płótno, bez zahaczania o ramę? W materiałach pojawia się określenie projektory profilowe albo kadrujące. Co to takiego?
To jest właśnie, można powiedzieć, wyższa szkoła jazdy. Najbardziej zaawansowane rozwiązanie tego problemu. Projektory profilowe albo kadrujące to specjalny typ opraw.
Czym się różnią?
Mają wbudowany system takich przesłon. Najczęściej to są cztery ruchome noże. i one pozwalają dosłownie wyciąć kształt wiązki światła.
Wyciąć? Jak to?
No, można ją precyzyjnie dopasować do kształtu obrazu. Prostokątnego, kwadratowego, czasami nawet jakiegoś nieregularnego.
Niesamowite.
Efekt jest naprawdę spektakularny. Oświetlony jest tylko sam obraz, często z dokładnością do milimetrów, a rama i ściana wokół pozostają w cieniu.
I co to daje w kontekście odbić?
Obraz wydaje się wtedy niemal sam świecić, a ponieważ światło pada minimalnie na szkło poza jego powierzchnią, to refleksy są drastycznie zredukowane. Oczywiście to są droższe i bardziej skomplikowane w ustawieniu oprawy.
Brzmi jak rozwiązanie idealne, ale pewnie nie zawsze dostępne, jeśli chodzi o budżet. Czy są jakieś alternatywy? Coś, co można zrobić bez tych projektorów profilowych, żeby poprawić sytuację?
Tak, na szczęście są. Można wiele zdziałać, stosując po prostu dobrej jakości reflektory typu SPOT, jak ten Grand Art LED SPOT, o którym mówiliśmy. Ale trzeba wybrać wersję z bardzo wąskim kątem świecenia, na przykład poniżej 15 stopni.
I precyzyjnie ustawić?
Kluczowa jest precyzja ustawienia, tak. Dodatkowo można stosować różne akcesoria optyczne, które montuje się na reflektorze.
Jakie na przykład?
Popularne są tak zwane plastry miodu, honeycomb bloopers. To są takie specjalne kratki, które ograniczają rozchodzenie się światła na boki i redukują olśnienie boczne. Czasem stosuje się też specjalne soczewki skupiające albo takie tubusy, snoods, które dodatkowo zawężają wiązkę.
Czyli nie będzie idealnego kadrowania, ale będzie lepiej.
Dokładnie. To nie da tego efektu obrazu świecącego w ciemności, ale znacząco poprawia kontrolę nad światłem i naprawdę redukuje problem odbić.
Mówiłyśmy o komforcie widza, ale jest jeszcze jeden ważny aspekt. Ochrona samego dzieła. Czy nowoczesne oświetlenie LED, zwłaszcza za szybą, ma tu jakąś przewagę nad starszymi technologiami, halogenami na przykład?
Oj, ogromną przewagę. Dwa główne zagrożenia dla dzieł sztuki ze strony światła to jest promieniowanie ultrafioletowe, UV.
To, które powoduje blaknięcie?
Tak, blaknięcie pigmentów, degradację papieru, płótna. Oraz promieniowanie podczerwone, IR, czyli po prostu ciepło. Ciepło wysusza, przyspiesza procesy starzenia.
A stare żarówki, halogeny?
Emitowały sporo i UV, i IR, były gorące. Diody LED, szczególnie te przeznaczone do zastosowań muzealnych, emitują śladowe ilości UV, praktycznie zero. I minimalną ilość ciepła w kierunku obiektu.
To rewolucja dla konserwatorów.
Zdecydowanie. A szkło, niestety, może potęgować problem ciepła. Tworzy taki efekt mini szklarni za szybą. Więc ta niska emisja IR przez LED jest tu podwójnie ważna. Profesjonalne oprawy jak ten Grand Art LED Spot są projektowane właśnie z myślą o tych standardach konserwatorskich. Oczywiście nie możemy zapominać o jakości tego bezpiecznego światła. To, że jest bezpieczne, to jedno, ale nadal musi wiernie oddawać kolory, czyli wysokie CRI, pamiętajmy też o parametrze R9 dla nasyconych czerwieni.
R9? Co to jest?
To jest specyficzny wskaźnik oddawania właśnie głębokiej czerwieni, która bywa problematyczna dla niektórych LEDów. W muzeach to ważne. No i oczywiście odpowiednia temperatura barwowa, CCT, dobrana do charakteru dzieła. To wszystko musi iść w parze.
Bezpieczeństwo i jakość. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mówimy o precyzyjnym oświetleniu samego obrazu, ale przecież on nie wisi w próżni, jest w jakimś pomieszczeniu.
No tak.
To rodzi ważne pytanie. Jak oświetlenie reszty sali, tego otoczenia, wpływa na widoczność odbić w szybie? Czy to ma jakieś znaczenie?
Ma kluczowe znaczenie. To jest zasada kontrastu. Pamiętajmy, że w szybie odbija się to, co jest za widzem.
Czyli my sami i ściana za nami.
Tak. Jeśli widz stoi w jasno oświetlonej przestrzeni, a ściana za nim jest również jasna, to właśnie ten jasny obraz odbije się w tej ciemniejszej, bo chronionej szybą, powierzchni obrazu. I nieważne pod jakim kątem pada światło na sam obraz, to odbicie otoczenia będzie widoczne.
Czyli trzeba przyciemnić salę.
Dokładnie. Dlatego w profesjonalnie zaprojektowanych galeriach stosuje się strategię wysokiego kontrastu luminancji. Co to znaczy? Sam eksponat jest oświetlony stosunkowo mocno, oczywiście w granicach norm konserwatorskich. Natomiast oświetlenie ogólne sali, a zwłaszcza tej strefy, gdzie przebywają widzowie, jest utrzymane na znacznie niższym poziomie.
Chodzi o to, żeby obraz był najjaśniejszy.
Tak. żeby obraz był najjaśniejszym elementem w polu widzenia, a potencjalne odbicia były na tyle ciemne, żeby stały się niezauważalne, albo przynajmniej, żeby nie przeszkadzały. Ciemniejsze ściany, ciemniejsze podłogi też w tym pomagają. Czyli podsumowując ten wątek szkła, walka z odbiciami to jest takie wielowymiarowe zadanie. Po pierwsze, geometria. Ten kąt 30 stopni, żeby skierować odbicie poza pole widzenia.
Rozumiem.
Po drugie, kontrola wiązki. Jak najwęższa, najlepiej precyzyjnie wykadrowana, żeby oświetlić tylko dzieło.
Jasne.
Po trzecie, jakość światła. Wysokie CRI, odpowiednie CCT. Po czwarte, ochrona. Brak UV, minimalne IR. I po piąte, zarządzanie otoczeniem. Wysoki kontrast między jasnością dzieła, a ciemniejszym tłem i strefą widza.
Wow.
Dopiero połączenie tych wszystkich elementów pozwala naprawdę docenić sztukę za szybą. Bez walki z odbiciami.
Niesamowite. Jak wiele czynników składa się na coś, co wydaje się tak proste, jak oświetlenie obrazu. To już nie jest tylko kwestia, żeby było widać.
Zdecydowanie nie.
To jest świadome rzeźbienie percepcji, prowadzenie wzroku widza, eliminowanie zakłóceń. A przy tym wszystkim ta ciągła troska o kruche dziedzictwo. Widać tu fascynujące połączenie fizyki, inżynierii, technologii i głębokiego zrozumienia sztuki.
Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to te zasady walki z niechcanymi odbiciami, które wypracowano w tym wymagającym środowisku muzealnym, one mają przecież zastosowanie daleko poza nim.
Co masz na myśli?
No pomyślmy o codziennych sytuacjach. Jak często denerwują nas refleksy na ekranie komputera, które utrudniają pracę. Albo odbicia w oknach biurowców. W witrynach sklepowych, które zamiast pokazywać wnętrze, działają jak lustra.
No tak, zdarza się ciągle.
Te zasady precyzyjnego kierowania światła, unikania oświetlania obserwatora, zarządzania kontrastem, czy one nie mogłyby być częściej stosowane w projektowaniu naszych codziennych przestrzeni? Tam, gdzie liczy się klarowność obrazu, komfort widzenia?
Ciekawe spostrzeżenie.
Może zamiast tylko akceptować te irytujące odbicia, warto zastanowić się, czy źródło problemu nie leży właśnie w źle zaprojektowanym oświetleniu otoczenia. To taki ciekawy punkt wyjścia do myślenia o jakości wizualnej naszego świata, nie tylko w kontakcie ze sztuką.